Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dobry wieczór. Dzisiejsze wydanie jest inne niż wszystkie, bo i pełne zadumy, wspomnień, refleksji. 1 listopada to dzień, w którym czas jednak płynie wolniej. Zatrzymujemy się, by pomyśleć dziś o tych, którzy odeszli, o miejscach, które pamiętają ludzkie losy i o tym, jak pamięć może być wyrazem wdzięczności. I dziś w Ciekawych Świata zabierzemy Państwa w taką podróż może nie przez przestrzeń, ale przez pamięć i kulturę. Odwiedzimy wyjątkowe cmentarze, posłuchamy o tradycjach czczenia zmarłych w różnych zakątkach świata, a w naszym kąciku kulinarnym wspomnimy ludzi, którzy kochali życie i smak. Dwóch niezwykłych kucharzy, Sergiusza Hieronimczaka i Tomasza Jakubiaka. Myślę, że to będzie wyjątkowy odcinek, bo i pełen spokoju, szacunku i pięknych historii. Serdecznie zapraszam.
Ciekawi świata.
Dzisiaj zaczynamy od Poznania, miasta, w którym pamięć ma wiele twarzy. Cmentarz Jeżycki to nie tylko miejsce spoczynku, ale też niezwykły zapis historii. Wśród starych drzew i kamiennych pomników można odnaleźć opowieści o życiu, które było kiedyś, o ludziach, którzy tworzyli to miasto. Z Grażyną Wrońską, Markiem Rezlerem i Jackiem Butlewskim odwiedzimy tę wyjątkową nekropolię.
Cmentarz wciąż funkcjonujący, ale na którym nie brakuje przepięknych pomników.
No, gdy wchodzi się na cmentarz, to oczywiście jest piękny pomnik historyczny, a obok nowoczesny grób ojca Jana Kulczyka. On też się rzuca w oczy i to jest takie pierwsze wrażenie, gdy przekracza się szacowne progi, można powiedzieć, tego cmentarza.
Tak, cmentarz wręcz niesamowity, jeśli chodzi o wrażenie, jakie człowiek odnosi, wchodząc na teren nekropolii. Cmentarz, który istniał w początkach XX wieku, był wykorzystywany oczywiście jako cmentarz parafialny. Był czas, szczególnie po II wojnie światowej, kiedy zamierzano zlikwidować cmentarz Jeżycki. Udało się zapobiec realizacji tej decyzji. I w tej chwili, kiedy wchodzimy na cmentarz Jeżycki, zawsze się podkreśla historyczny cmentarz jeżycki, zabytkowy cmentarz jeżycki. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, czy po lewej, czy po prawej stronie od głównej alei, natrafiamy na nazwiska osób, które coś znaczyły. No, dla mnie bardzo ważny jest po lewej stronie grób profesora Czesława Łuczaka, który był rektorem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w tym czasie, kiedy ja studiowałem. Doskonale się znaliśmy.
A ja po prostu też jestem trochę zdziwiona, gdy skręcam w prawo i zatrzymuję się przed grobem pana profesora Bohdana Gruchmana i pani profesor Moniki Gruchmanowej. I tam też nie ma właściwie słowa o tym,
czym się zajmowali, prawda? Jak bardzo byli zasłużeni.
Znakomite postaci. Pani profesor Monika Gruchmanowa ma teraz na Strzeszynie swoją ulicę. O profesorze, który był przecież znakomitym ekonomistą i działaczem społecznym na wielką skalę.
Do samego końca działał chociażby w Radzie Społecznej przy arcybiskupie poznańskim.
Oczywiście.
Oczywiście tutaj ogromne znaczenie emocjonalne ma grup profesora Adama Wodziczki, twórcy Wielkopolskiego Parku Narodowego, człowieka, który odegrał ogromną rolę w kształtowaniu systemu przyrodniczego Poznania.
Kliny zieleni, tak? To są te słynne kliny zieleni.
No i mamy park przecież w Poznaniu, bardzo piękny.
Tak.
Już Władysław
Czarnecki te kliny zieleni tutaj sugerował, ale jeżeli pójdziemy w głąb cmentarza Jeżyckiego, po lewej stronie znajdziemy bardzo smutną kwaterę osób, które zginęły w czasie pierwszego narodu niemieckiego na Poznań 1 września 1939 roku. Kwatera bardzo ładnie utrzymana, upamiętniająca to miejsce i przypominająca trudne czasy nie tylko Poznania, ale także tej dzielnicy.
Czyli w czasie kampanii wrześniowej miały miejsce te pochówki, można powiedzieć, że pod spadającymi niestety
prawie
na Poznań bombami.
Tak, prawie.
Skoro jesteśmy na cmentarzu Jeżyckim, to kroki bardzo wielu ludzi kierują się do miejsca, gdzie pochowana jest pani Wanda Błyńska.
A tak, oczywiście.
I tam muszę powiedzieć, każdego miesiąca, 27 dnia każdego miesiąca, zbierają się ludzie, którzy modlą się przy tym jej grobie i to jest społeczność niezwykle scementowana i wierna pamięci tej zasłużonej pani doktor.
Piękna, szlachetna postać, która jest uznawana i szanowana przez poznaniaków, nie tylko poznaniaków, niezależnie od grupy wiekowej, od zainteresowań, od specjalności zawodowej.
Wanda Błońska, tak kojarząca się nam z odległą Ugandą. Pozostając w Poznaniu, przeniesiemy się za chwileczkę w miejsce, które można nazwać sercem miejskiej historii, bo przecież to tu, przy katedrze, znajduje się jedna z najstarszych poznańskich nekropolii.
To katedra poznańska na Ostrowie Tłumskim i największa nekropolia piastowska w naszym kraju. Z tym, że co do tych najstarszych nagrobków Mieszko I Bolesław Chrobry, nie mamy pewności, czy to rzeczywiście są ich szczątki, no bo był najazd Brzetysława i różne zawirowania historyczne. Ale niemniej jest to bardzo ważne miejsce związane z
i z całą pewnością jest to nekropolia pierwszych władców Polski.
I przy okazji arcybiskupów, ale zacznijmy może od piastów, no bo przecież ci najwięksi.
Tak. No, Mieszko I, Bolesław Chrobry, zresztą oni mieszkali, ten drugi się urodził zresztą, tak, w Palacjum na Ostrowie Tumskim. Potem naturalno kolei rzeczy z tego swojego domu po zakończeniu swojej ziemskiej drogi byli pochowani w katedrze poznańskiej, nie tylko ze względu na to, że kim byli, tylko jaką pozycję zajmowali w państwie. I stąd, jeżeli przechodzimy przez katedrę poznańską, popatrzymy na posadzkę.
I to jest bardzo dobry pomysł.
Tak, świetny pomysł był z imionami władców, którzy tam byli pochowani. No, historyk z kolei jeszcze będzie nerwowo spoglądał w prawo w kierunku kaplicy królewskiej, bo wie, że tam w podziemiach tej kaplicy na pewno spoczywa Przemysł II wspólnie z żoną. Ponieważ nie udało się załatwić sprawy wykopalisk, dotarcie do szczątków księcia, ale powstało wtedy wspaniałe epitafium Dłuta Mariana Koniecznego, który jest po prawej stronie kaplicy. Także no, wyrównano jakby tę sprawę, chociaż do pewnego stopnia można czuć niedosyt. Chociaż czy w pełni etyczne jest niepokojenie zmarłego króla? Też sprawa do dyskusji.
Z nekropolii piastowskiej udajemy się teraz wzgórze Świętego Wojciecha i cmentarz zasłużonych Wielkopolan i przy okazji krypta zasłużonych. To są dwa ważne miejsca, tak naprawdę połączone ze sobą tematycznie, ale
bardzo piękne, prawda? Przy okazji to możemy powiedzieć,
piękna nekropolia na wzgórzu, ta górka jest tam bardzo, bardzo widoczna. No i krypta, takie specyficzne dość miejsce, trochę zamknięte też, trochę niedostępne, ale wiem, że jest jakiś pomysł przy okazji budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego, żeby bardziej ją udostępnić.
No, ta krypta początek swój miała w przenosinach uroczystych prochów znakomitego lekarza i społecznika Karola Marcinkowskiego.
Czerwiec 23 roku.
Właśnie. Tak? Wielka manifestacja Poznania. No i wielka zasługa księdza, który wpadł na ten pomysł i tam właśnie ciało znakomitego lekarza i społecznika zostało pochowane.
A w październiku kontynuacja, bo pułkownik Andrzej Niegolewski, Józef Wybicki i generał Antoni Amilkar Kosiński. Te trzy trumny zostały uroczyście w październiku 1923 roku przeniesione do kaplicy w kościele Świętego Wojciecha w Poznaniu. Był plan, żeby nekropolię jeszcze rozszerzyć, jeszcze dodać. Skończyło się na epitafiach, które zostały na ścianie kaplicy umieszczone. W związku z tym trzeba to pojęcie skałki poznańskiej traktować z pewnym dystansem, bo to jest z jednej strony próba na siłę porównania się ze skałką krakowską, chociaż inni ludzie tam są pochowani w innym okresie i inna była ranga, ale też nie udało się w okresie międzywojennym doprowadzić koncepcję poznańskiej skałki do końca i dopiero po II wojnie światowej zaczęły się tam pojawiać trumny, urny, zaczęły się pojawiać miejsca upamiętnienia osób, szczególnie z kręgów muzycznych i wojskowych.
Pięknych cmentarzy ważnych dla naszej historii jest więcej, na przykład na pobliskiej Cytadeli. Z Grażyną Wrońską i Markiem Rezlerem rozmawiał Jacek Butlewski. A teraz z Poznania przenosimy się choć na chwilę w zupełnie inny krąg kulturowy. W Japonii pamięć o zmarłych ma niezwykle subtelny duchowy charakter. Obon, święto ku czci przodków, łączy w sobie tradycję, symbolikę i głęboki szacunek dla życia. I o tym niezwykłym czasie opowiada wykładowca japonistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Andrzej Świrkowski, z którym rozmawiała Gosia Michalska.
Japończykom święto zmarłych, czy ogólnie właśnie te klimaty cmentarne kojarzą się bardzo mocno z latem. To jest pora letnia, to jest w zależności od miejsca, od regionu, to jest lipiec, sierpień. To są te miesiące, w których tradycyjnie dusze zmarłych wracają na ziemię i żyjący krewni wychodzą im naprzeciw.
Właśnie, jaka jest ta górująca wiara w Japonii? W co oni wierzą? Że co się dzieje z tą duszą po śmierci?
W Japonii lokalne wierzenia mieszają się ze spojrzeniem buddyjskim, ale też wszystko jest to jeszcze powiązane z rodzimym sintoizmem. Tam panuje dość spory synkretyzm religijny. Polacy, świadomi, że gdzieś jest jedna dominująca wiara u nas, lubimy pytać Japończyków, jakiego to jesteś wyznania, a Japończyk wtedy się zastanowi i powie, że nie wiem, no chyba jestem buddystą, ale głowy nie dam, bo niektóre obrzędy praktykuje rzeczywiście w tym porządku buddyjskim, ale w innych jest bliżej sintoizmu, więc no ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast co się dzieje z duszami zmarłych? No one, no to warto by podkreślić, że w Japonii dla przeciętnych Japończyków jest dużo większa bliskość tych zaświatów, tego świata nadprzyrodzonego, niż to jest u nas. Mam tu na myśli taką potoczną wiarę w duchy po prostu. Więc gdzieś ci przodkowie, oni cały czas są obecni, pamięć o nich jest obecna, a ten lipiec czy sierpień już teraz najczęściej to jest okres, w którym oni są sprowadzani, przychodzą z powrotem na ziemię i możemy im oddać szacunek, oddać jakąś ofiarę.
Ofiara i szacunek dla tych duchów w czym się objawia?
Ostatnio czytałem powieść, nadal ją czytam zresztą, jest powieść kryminalna, ale jedna postać jest tam scharakteryzowana w następujący sposób. On nie był człowiekiem rodzinnym, nie przyjeżdżał w rodzinne strony nawet w Nowy Rok i w Święto Zmarłych. Obon to jest japońskie określenie Święta Zmarłych. A więc to już podkreśla, prawda? Postać jest charakteryzowana w ten sposób, że nie wraca do domu na Święto Zmarłych. To są święta rodzinne. To jest wydarzenie, kiedy cała Japonia wraca w rodzinne strony. Wygląda na dworcach to w ten sposób, że mamy tłum ludzi zdążających w rodzinne strony, wyjeżdżających z metropolii w kierunku prowincji na spotkanie z dawno niewidzianymi krewnymi. Bo jest też tak, że groby przodków najczęściej znajdują się w rodzinnych stronach. To nie jest w ten sposób, że jak to często bywa u nas, że ta ciocia jest na tym cmentarzu, ten wujek na tamtym, tylko mamy jeden grób rodzinny i w tym grobie rodzinnym pochowane są prochy wszystkich członków. Te spotkania przy grobie rodzinnym, one też nie wyglądają tak samo jak u nas. Nie zapala się zniczów na przykład, tylko przychodzi się na grób z ofiarą w postaci na przykład tego, co dana osoba najbardziej lubiła, jakiegoś przysmaku największego, albo też warzyw czy owoców akurat dla danej pory roku odpowiednich, prawda? Przynosi się taką ofiarę i się składa na tacce. Typowy grób japoński jest takim kamiennym monumentem po prostu z napisem mówiącym, że jest to grób takiej a takiej rodziny. Nie ma żadnych innych ozdób, jest to bardzo zuniformizowane. Przy wizycie przy nagrobku najpierw polewa się wodą kamień nagrobny, oczyszcza się go, a właśnie w okresie obon jeszcze jest ta ofiara składana przodkom, którą jest przysmak. Jeszcze taką ciekawostką są figurki wykonane z ogórka i bakłażana. To są po prostu warzywa, którym przyczepiono nogi. Te nogi są wykonane najczęściej z takich jednorazowych pałeczek. To są stworzenia, na których te dusze zmarłych mają przybyć, a potem wrócić w zaświaty, gdzie spędzają resztę całego roku.
To, że Japończycy wracają do domu, że zbierają się, to jest akurat dość podobne do polskich tradycji, do polskiego podejścia.
Myślę, że tak, z tym, że to jest właśnie takie chyba najważniejsze obok Nowego Roku, to święto powrotu. U nas tych okazji jest pewnie więcej, jeszcze gdzieś tam dochodzi Wielkanoc, Boże Narodzenie, ale faktycznie ten powrót jest taką wspólną cechą. To też właśnie w zależności od regionu ten termin się zmienia również dlatego, żeby uniknąć tłumów w środkach komunikacji. Bo to też nie jest tak, że mamy jedno święto zmarłych z konkretnie określoną datą. W zależności od regionu zmienia się data, zmieniają się też zwyczaje. Nie ma jednego święta zmarłych, tylko są podobne obrzędy dla różnych regionów Japonii.
To jeszcze może nawiążmy do tych cmentarzy. Czy one są podobne jak w Polsce? Bo wiemy, tak jak już teraz z rozmowy wynikło, że na pewno wszyscy są przodkowie bliscy na jednym cmentarzu, a nie na paru, tak jak to zdarza się w Polsce. Czy to są takie większe, mniejsze?
Są to zazwyczaj mniejsze parcele, które są ciasno wypełnione tymi nagrobkami. I tak jak powiedziałem, one są podobne do siebie, one są kamienne. Dekoruje się je kwiatami, wiązankami kwiatów, ale nie są też one jakoś szczególnie bogate. To raczej ma charakter symboliczny. Kwiaty odpowiednie dla danej pory roku się umieszcza. No i ten kamień, który przeważa. Nie mamy takiej wolnej amerykanki w projektowaniu grobów, nie ma też próby pokazania swojego statusu za pomocą nagrobka. One wszystkie są do siebie bardzo podobne. Czasem nawet wręcz potrafią być takie dość anonimowe. Taki słynny nagrobek na przykład reżysera filmowego Ozu Yasujiro, na którym widnieje tylko jeden znak. To jest znak mu, znak na nicość, znak na brak, który no właśnie ten twórca sobie wybrał na swój nagrobek. Więc czasem nawet nie ma informacji o tym, kto jest pochowany w danym grobie.
Z Andrzejem Świrkowskim rozmawiała Gosia Michalska, a my za chwileczkę przeniesiemy się do Indii. Tam śmierć nie oznacza końca. Jest przejściem, kolejnym etapem w cyklu odradzania się duszy. I o rytuałach nad Gangesem, o wierze w reinkarnację i o duchowym znaczeniu pożegnania opowiada dziś wykładowca języka hindi Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mandar Purandare.
Czy święto zmarłych w Indiach obchodzimy w tym samym czasie, co w Polsce?
Tak, właściwie święto zmarłych, no, ciekawe jest, u nas istnieją no, dwa tygodnie, które się nazywają Pitru Pandravda lub Pitru Paksh. I Pitru to znaczy no, dziadę, czyli nasi przodkowie. I te dwa tygodnie są poświęcone nim i są mnóstwo różnych rytuałów w tym czasie można zrobić i no, dbać o nie wiem, relację taką duchową z tymi naszymi przodkami. No.
To wróćmy może jeszcze do tego święta zmarłych. To jak je obchodzą osoby mieszkające w Indiach?
Są różne rytuały. Rytuał się nazywa Shraddha i tam są różne rodzaje no, uczty specjalne, ale jeśli byśmy tam zajrzeli w głęb, to są mnóstwo różne tradycje, ciekawe dynamiki tak zwanej kastowości, też inne odmiany powiedzmy takiego, tego samego kastu, czy tak zwanego hinduizmu, jakby obchodzą różnie, różny sposób, więc to jest bardzo kolorowy świat tak, w takim sensie.
Bo udało mi się wyczytać, że w Indiach składa się ofiary z jedzenia i bardzo często one są właśnie wrzucane do pobliskich rzek albo jezior. Tak. Czy to prawda?
To prawda. Akurat w czasie tego Shraddha są różne rytuały. Jeden z tych rytuałów jest, że ulepimy takie kuleczki ryżowe. Do tego też jest specjalny rodzaj ryż używany. I te kuleczki zostawimy nad brzegiem gdzieś. No. I jeżeli kruk dotyka tą kulkę, oczywiście zje tą kulkę, to znaczy, że o, ten, który zmarł, dziadek, babcia, tata, pójdzie dalej. Jest zadowolony, jest i znajdzie, nie wiem, następną wcielenie. Czasem są takie sytuacje, że zostawimy tyle tych kuleczek, są dużo kruki wszędzie, ale nikt nie dotyka. Żaden kruk tego nie dotyka. I no i wtedy zazwyczaj, powiedzmy, starszy syn podchodzi i mówi, no powiedzmy, do nieba, czy ogłosi w pewnym sensie, że no dziadku, jeśli ty byś chciał, nie wiem, abym pilnował twój ogródek, będę się zajmował z tym ogródkiem. I być może, załóżmy, że to była ostatnia nadzieja tego dziadka, ale nie mógł o tym mówić, bo był chory, powiedzmy. No to czasem się zdarza, że o, kruk dotknął, jak wygłaszał ten starszy syn czy wnuk, taką nadzieję, no to kruk dotknie tego kuleczka, coś zje, oznacza, że o, dziadek jest zadowolony, idzie dalej. I każdy ma i wtedy jak, tak, jakąś taką ulgę. Więc to są bardzo ciekawe no, tradycje.
Czy znaczenie właśnie ma członek rodziny? Czy to będzie najstarszy syn, czy najmłodszy?
Zazwyczaj synowie mają więcej uwagi i wszystko. Teraz oczywiście to się zmieni. Jeśli chodzi o procesja ostatnia, powiedzmy, że jedziemy wszyscy do kremacji, to nawet kremacja jest zrobiona przez syna. Kobiety czasem nawet nie chodzą do tych ostatnich rytuałów. Oni zostaną w domach. Może ktoś, chyba córka, że ktoś tam jest bardzo bliska osoba, to i wtedy ona się towarzyszy tej ostatniej ceremonii, ale zazwyczaj to mężczyźni zrobią, zazwyczaj.
Z Mandarem Purandary rozmawiała Gosia Michalska, a u nas za chwileczkę kącik kulinarny. Dzisiejszy dzień, 1 listopada, to taki czas szczególny, bo czas i zadumy, i wspomnień, i refleksji. I my dzisiaj w kąciku kulinarnym chcielibyśmy zatrzymać się choć na chwilę i przypomnieć tych, którzy swoją pasją do gotowania, otwartością, charyzmą przede wszystkim, zostawili po sobie wyjątkowy ślad. I nie myślę tylko tutaj o kulinarnej mapie Polski, ale myślę przede wszystkim o sercach ludzi. I dziś wspominać będziemy dwóch niezwykłych kucharzy, czy szefów kuchni, Sergiusza Hieronimczaka i Tomasza Jakubiaka, bo oni żyli kuchnią, ale też tak, i ludźmi, którymi się otaczali i dla których przecież przygotowywali fantastyczne dania. Juliuszu, Juliusz Podolski, krytyk kulinarny, ty byłeś blisko, zwłaszcza pana Sergiusza, bo się przecież znaliście, przyjaźniliście. Tak.
Sergio, jak o nim wszyscy mówiliśmy, był naprawdę wyjątkowym człowiekiem, znakomitym kucharzem, poukładanym pod każdym względem, posiadającym znakomite wyczucie smaku. Wiele dań, które on stworzył, do dnia dzisiejszego się wspomina i gdzieś są naśladowane. Sergiusz zawsze był osobą ciepłą, zawsze osobą, która starała się przekazywać swoją wiedzę. I pamiętam, że to, co go najbardziej charakteryzowało, to wspomnienie jego jednego z mistrzów, którego uczył w Anglii, Johna Campbella, który powiedział, że 1/3 życia każdego kucharza znajduje się w kuchni. Więc nie można wydać człowiekowi, który przychodzi do restauracji, niczego słabego, ponieważ zmarnuje się swoje 1/3 życia.
Piękne. Czyli przesłanie.
Myślę, że to dla każdego, cokolwiek ktoś robi, że jeżeli chce iść na skróty, chce coś zrobić nie tak, a jest to jego pracą, no to musi się zastanowić, że to nie da komuś czegoś złego. To nie kogoś oszuka, tylko po prostu sam, ciszą się brzydkie słowa, ale sam po prostu
sam sobie zrobi
wyrzuci
krzywdę
na śmietnik tą 1/3 swojego życia. I to było bardzo, bardzo w życiu Sergiusza bijące, pulsujące, tak samo jak był niezwykle osobą wierzącą, no a także był osobą, dla którego Polska była bardzo ważnym miejscem na ziemi, co zresztą było widać nawet na tatuażach, które miał na swojej ręce. Tam wszystko było widać, jego życie, jego filozofię, jego miłość, jego wszelkiego rodzaju pasje. To wszystko miał wypisane na sobie.
Tak, ale pan Sergiusz z wykształcenia był politologiem,
tak,
no,
on był
ale
politologiem.
Życie zaprowadziło go do kuchni.
Tak, życie go zaprowadziło do kuchni. Świetnie o tym sam napisał. Wyszła taka książka, która ukazała się tylko w Anglii. Artur Cichowski, który do dnia dzisiejszego mieszka i pracuje w Anglii, szef kuchni, zebrał kilku kucharzy, którzy byli w Polsce. Do Poznania przyjechali, bo...
No bo on był poznaniakiem przecież.
Tak, tak, on był poznaniakiem. Kaliszaninem.
Ale związany z Poznaniem.
Tak, bo tu kończył.
Uznajemy jako poznaniaka.
Tak. I taka książka wyszła, Anglia, kuchnia, kucharska rzeczywistość. I tam Sergiusz napisał sobie taki fragment o sobie. Pasją zawsze było gotowanie. No i zaczęło się ono od dużego poślizgu i niepowodzenia, ponieważ w Kaliszu otworzył małą restauracyjkę. Niewiele wiedział o gotowaniu, niewiele wiedział o prowadzeniu biznesu. No i się utopił. i w 2004 roku spakował się, przyjechał do Poznania po raz kolejny z rodziną, wsiadł do autobusu sam, no i pojechał w ciemno, zupełnie w ciemno do Anglii, żeby uczyć się zawodu, uczyć się gotowania. Skończył między innymi bardzo elitarną szkołę trzyletnią, Westminster College.
I on tam pracował w prestiżowych restauracjach,
tak,
prawda?
Pracował w bardzo prestiżowych restauracjach, pięciogwiazdkowych, ale cały czas myślał o tym, że jego miejsce jest w Polsce, w Poznaniu. Chociaż to, co jest najpiękniejsze, bardzo lubił poznawać wszystko i napisał bardzo fajny tekst o tym, bo mam takie poczucie, że kuchnia angielska jest słabiutka.
Tak.
A on napisał i pokazał, co w tej kuchni jest fajnego. Także z wszystkiego potrafił czerpać dla siebie wiele, wiele informacji.
Tak, ale wracając jeszcze na momencik do Londynu, to i do tych kuchni, miejsc, w których pracował, to tam przede wszystkim wymagano nie tylko talentu, ale też i takiej dyscypliny, wręcz żelaznej. I myślę, że te wszystkie doświadczenia miały później wpływ na jego styl gotowania, prawda? I na osobowość jako szefa kuchni.
Tak. Ja myślę, że troszeczkę się narażę tym razem, szczególnie młodemu pokoleniu kucharzy, którzy nabrali tego zwyczaju, który ma swoje określenie, rzucić fartucha.
Tak.
To się wzięło z jednego z programów w telewizji. I to rzucanie fartucha, ten brak lojalności i brak jakiegokolwiek poczucia tego, że ten zawód jest, jak to bardzo ładnie spiął jednym zdaniem, Anthony Bourdain, który był sam kucharzem, powiedział, że kuchnia to jest krew, pot i łzy. I teraz Sergiusz jedzie do Anglii, okazuje się, że nie ma gdzie mieszkać, łapie się jakiegoś tam hostelu, trafia do jednej z restauracji włoskich na sam początek. Tam dostaje mocną szkołę, zakończoną pojedynkiem pięściarskim z chefem, ale on w ten czas zaczyna się uczyć. I on sam mówi, chociażby w tych wspomnieniach, że nie najważniejsze jest to, czy ja umiem gotować i coś dosolić, dopieprzyć, czy doprawić odpowiednio, tylko ta całość, która jest niezwykle istotna. To jest zespół, który potrafi się zgrać i potrafi pracować, potrafi być perfekcyjny w każdym swoim działaniu. I Sergiusz też wyciągnął te wszystkie rzeczy, które powodują, że albo jesteś kimś, albo jesteś tylko wyrobnikiem.
Dzisiaj z Juliuszem Podolskim wspominamy znakomitych kucharzy, twoich przyjaciół, osoby, które znamy doskonale z pierwszych stron gazet, z programów telewizyjnych. Mówiliśmy już o Sergiuszu Hieronimczaku. Wy się bardzo dobrze znaliście, przyjaźniliście się. Jak on się zachowywał w kuchni? Co było jego daniem popisowym? O.
To znaczy, on jak brał do ręki coś, co miał opracować, zrobić, przygotować do menu, no to robił to do perfekcji. No są na przykład taki przykład. Często ktoś mówi, ja nie lubię robić tego. Tego w jego karcie nie ma. Sergiusz na przykład, pamiętam jak mi opowiadał, przyjechał do Poznania, objął zagrodę bamberską wówczas, no i przygotował, to było takie jesienne, ciężkie menu. No trudno sobie wyobrazić nasze polskie jesienne menu na przykład bez brukselki. No co Sergiusz ze straszną miną pokazał i powiedział, ja nie cierpię brukselki, a szczególnie jak wchodzę do kuchni i jak to cuchnie, to musiałem coś zrobić. I on wpadł na pomysł i rzeczywiście tak robił, że ściągał każdy listek z brukselki, po czym wrzucał na wrzącą wodę, czyli tak zwane blanszowanie. I jak ona się zblanszowała, była lekko chrupiąca, wrzucał do wody z lodem. Ona była fajna, chrupiąca. Były takie fajne listki, które leżały na talerzu. Było zielono, a był smak brukselkowy, ale nie było tego zapachu, nie było tego nieprzyjemnego wrażenia. Lubił się mierzyć z takimi rzeczami. Miał dwa tatary. Tatar ze znakomitej wołowiny angielskiej Hereford. I drugi tatar z buraka, który był zrobiony w stylu ukraińskiej sałatki winegret. Teraz mówi, słuchaj, ja ci gwarantuję, że będzie ci bardziej smakować ten z buraka. Ja mówię, nie, ja go w ogóle nie będę próbował. Mówię, jak mam tutaj, ale spróbuj. I rzeczywiście, był tak doprowadzony do perfekcji, że musiałem mu przyznać rację, że bardziej zainteresował mnie ten buraczany niż ten wołowy. Co ważne, Sergiusz kochał gotowanie, lubił, żeby wszyscy byli razem. Nie wszyscy pamiętają, że to właśnie Sergiusz był twórcem poznańskich kucharzy razem. Ta inicjatywa umarła już, niestety jej nie ma, ale to właśnie Sergiusz był jej inicjatorem, kiedy bardzo tęsknił za Polską i napisał: mam nadzieję, że wszyscy kiedyś wrócimy do kraju, tego, gdzie kruszyna chleba podnosi się z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba i razem zbudujemy oblicze polskiej cuisine.
W kąciku kulinarnym z Juliuszem Podolskim wspominamy kolejnego znakomitego kucharza, który mówił o sobie: jestem zwykłym kucharzem. Choć jego droga i zawodowa, i medialna rzeczywiście była imponująca. A mowa tutaj o Tomaszu Jakubiaku.
Tak, chyba nie ma osoby, która nie żyła wydarzeniami z początku roku. Obojętnie, czy była z gastrobandy, czy była po prostu człowiekiem i oglądała gdzieś programy Tomka. Ta jego niesamowita walka o życie, walka z nowotworem, był znaną osobą. Był wręcz, powiedzmy sobie szczerze, celebrytą kulinarnym. Postanowił jednak otworzyć się i powiedzieć, pokazać tą walkę, to codzienne zmaganie się z bólem, z brakiem siły, z niemożnością wykonania kolejnego ruchu. Kibicowaliśmy mu chyba wszyscy. Żył bardzo dynamicznie. Niezwykle. Było go wszędzie pełno.
Tak, zapamiętamy go zawsze z uśmiechniętą buzią.
Tak, zawsze z uśmiechniętą buzią.
Żartami.
Powiedzmy sobie szczerze, że próby mikrofonowej w radio ani w telewizji by nie przeszedł. Ale to było znakomite, to właśnie jego
głos. To był ten jego znak rozpoznawczy.
To był znak rozpoznawczy, tak, to była jego metka. To, w jaki sposób on potrafił opowiadać o jedzeniu, a co najważniejsze, jest cała masa różnego rodzaju programów kulinarnych, gdzie kucharze biorą się za gotowanie, ale są tak sztywni, jakby połknęli długopis. Natomiast Tomek był zawsze wesoły. To jego grzebanie rękami w jedzeniu, w mięsie, które kochał, on mięso kochał i potrafił o tym tak opowiadać, że na dobrą sprawę te przepisy, które on pokazywał, chciało się od razu zrobić w domu, bo to było tak sugestywne, to jego takie, powiedzmy, na antenie i zachwycanie się, i mlaskanie, i mruczenie powodowało, że rzeczywiście nie tylko pokazywał gotowanie, ale w tych wszystkich programach, które robił, przemycał wiele informacji związanych z produktem, i to z produktem polskim. Bardzo często bywał na różnego rodzaju spotkaniach, gdzie gotował na żywo, na szkoleniach dla kucharzy. Nieraz miałem okazję.
Dzielił się tą swoją wiedzą.
Kiedy dzwoniłem do niego: Tomek, wpadniesz do mnie na konkurs kulinarny i będziesz jurorem? Sprawdzał grafik, mówi: tak, będę. No, między innymi był na konkursie na Czerninę w Poznaniu.
Kiedy odchodzą tacy ludzie jak Sergiusz Hieronimczak i Tomasz Jakubiak, to pozostaje, myślę, po nich coś więcej niż tylko przepisy i wspomnienia. Bo myślę, że oni nas nauczyli patrzeć na życie, na smak, na ludzi troszeczkę inaczej niż do tej pory na przykład. Gdybyś mógł zamknąć ich w jednym zdaniu, w jednym smaku albo aromacie, to co by to było?
Chyba kuchnia polska. Kuchnia polska z różnymi innowacjami, z różnymi smakami, które wydobywali z tego, co nauczyli się, poznając kuchnię świata. Otwartość i pełna dyspozycyjność do tworzenia nowych rzeczy na bazie starych, dobrych, poznanych przepisów. A jednocześnie wielkie serce do gotowania. Oni po prostu kochali to i żyli tym, co robią.
Bardzo dziękuję. Wspominał Juliusz Podolski.
Dziękuję.
Dzisiejszy dzień przypomina nam, jak ważne jest zatrzymanie się, spojrzenie wstecz i wdzięczność za tych, którzy kiedyś lub bardzo niedawno byli jeszcze z nami. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia za tydzień.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.